skazani na dialog.
Wojciech Biedek, kłaniam się Państwu. Zapraszam na kameralną debatę o tym, co stało się w Polsce 25 października i o tym, co dalej. Moimi gośćmi są Jarosław Langa, szef Wielkopolskiej Solidarności, Jacek Silski, prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Witam obydwu panów.
Witam pana, witam
dobry państwa.
Solidarność zadowolona po wyborach?
Tak, oczywiście, że zadowolona, dlatego że tutaj mieliśmy już od wielu lat ten sam opinię i ocenę tej rzeczywistości sprzed 25 października. Mówiliśmy wprost, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u jest rządem, który czyni wiele szkód dla polskiego pracownika i dla różnych spraw społecznych. Więc dla nas to jest naprawdę dobry czas, dobry moment, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciał powiedzieć, bo to jest równie ważne, kto wie, czy nie ważniejsze od wyborów parlamentarnych. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi prezydent powierzył nominację osobom, które będą uczestniczyły w Radzie Dialogu Społecznego. Za chwilę będzie to na poziomie województw,
więc będziemy mieli zupełnie,
tak, będziemy mieli zupełnie inną formułę dialogu społecznego w Polsce. Ja się z tego bardzo cieszę, bo tak jak mówię, Solidarność bardzo mocno orędzuje i mówi wprost, że problemy należy rozwiązywać przy stole,
w pewnym sensie, w pewnym sensie bardzo duża odpowiedzialność Solidarności. Mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy. Dlaczego PiS wygrał? Pytanie do prezesa Jacka Silskiego. Tak mocno wygrał.
PiS dlatego tak mocno wygrał. Ja nie powiem tylko PiS, cała prawica, bo wiele osób właśnie mówi PiS wygrał. Cała prawica wygrała między innymi dlatego, że zawiodła się na Platformie i PSL-u, bo przedsiębiorcy, pracodawcy wierzyli w te przyrzeczenia sprzed 4, sprzed 8 lat, że dużo się zmieni, że bardzo dużo się zmieni. No a chcę tak historycznie przypomnieć, bo my jako Związek Pracodawców staramy się i wydaje się, że naprawdę jesteśmy apolityczni. Nas nie interesuje, czy ktoś jest PiS, CIS, CO, PO, czy dowolna liczba czy cyferka. Nas interesuje to, kto co czyni, jaki program realizuje. No chcę przypomnieć historycznie, że dwa rządy obniżyły realnie pracodawcom, no i przedsiębiorcom, bo pracodawca to ten przedsiębiorca, który zatrudnia chociażby jedną osobę na umowę o pracę. SLD obniżył podatek CIT i PIT na 19%. No i z tego tytułu przychody, jakie polscy pracodawcy pozyskali, trochę nas ochroniły przed kryzysem 2008 roku. No i drugi rząd przez 2 lata tylko działalności, czyli PiS, obniżył stawkę ZUS-u, w wyniku czego powstało około 40-50 tysięcy. Różni eksperci się wypowiadają w tym zakresie. Nowy stanowisk pracy. A PO nam obiecywało bardzo duże. No, stało się inaczej, więc na PiS głosowało prawie 30%, tam 29,7% przedsiębiorców i pracodawców, a na Platformę 28% i coś.
To
czyli po prostu
no
pracodawcy, bym powiedział, są bardzo racjonalnymi osobami. To nie są ludzie na emocjach, że ktoś im coś poopowiada, a oni nagle tutaj pójdą, będą głosować określonym kierunku.
Dobrze, że mamy monopol władzy, wszystko w jednych rękach. I drugie pytanie od razu. Czy jednak nie wygrał pakiet socjalny w tych wyborach przewodniczący Jarosław Langa?
Oczywiście ludzie mają różne poglądy na temat tego, czy monopol jest lepszy, czy być może koalicja. Moje osobiste zdanie, bo tutaj oczywiście tylko w takiej formule mogę to powiedzieć, ja się bardzo cieszę, dlatego że uważam, że w sytuacji, kiedy mamy koalicję, zawsze mamy tą samą, przepraszam za określenie, śpiewkę. No nie możemy pewnych rzeczy zrealizować, dlatego że koalicja nie pozwala albo ma inne poglądy. Ja wolę naprawdę mieć czystą sytuację, w której jest rząd utworzony z jednego ugrupowania politycznego i w pełni odpowiada za to, co mówił w kampanii wyborczej. To jest rzecz dla mnie stabilna.
Prezes Silski się zgadza?
Ja uważam, że z punktu widzenia pracodawców i przedsiębiorców, wydaje mi się, że jednak nie pakiet socjalny, bo pracodawcy, jeśli patrzymy, że minimalnie 1-2% więcej pracodawców i przedsiębiorców głosowało na PiS, to na pewno nie głosowali dlatego, że pakiet socjalny jest lepszy, większy.
A ten monopol
władzy? Mnie się wydaje, że jednak ludzie realnie byli zmęczeni tymi obiecankami. To nie znaczy, że ja nie twierdzę, że za czasów PO, PSL nic się nie stało. Stało się, ale ja tu zawsze porównuję to do tego, co się stało w Hiszpanii. A w Hiszpanii byłem ponad 20 lat temu i wiem, jak było w Hiszpanii siermiężnie, bym powiedział. Pięknie siermiężnie. Mhm. A wiem, co się stało w Hiszpanii po wejściu, po pobraniu tych olbrzymich ilości środków. Hiszpanie przebudowali cały swój kraj, prawda? Autostrady, infrastruktura, wszystko. To się stało zupełnie co innego. Ja bym powiedział, że od początków lat 90. właśnie dla nas, dla Konfederacji Lewiatana, przedtem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, właśnie Hiszpania była dla nas wzorem, gdzie przez tą dużą falę tych środków unijnych kraj został zmieniony. No, a u nas, jak wiemy...
Ale potem Hiszpania...
No tak, ale bo oni w pewnym momencie na fali... To jest to samo, co stało się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ktoś... To nawiązujemy trochę może i do tej tematyki socjalnej. Jeśli ktoś, tak jak to powiedział Clinton, każdy musi mieć dom, nawet ten, który od trzech pokoleń mieszka w przyczepie kempingową, to jest chore. Po prostu tego się nie da zrobić.
No tak, ale to system bankowy, no, wchodzimy właśnie, troszkę w inne przestrzenie.
No właśnie, to samo stało się w Hiszpanii. Mm-hmm. No każdemu musimy dać mieszkanie, bo my mamy środki z Unii Europejskiej, a banki nam pomogą. Mm-hmm. Nie może być. Zawsze w tych działaniach socjalnych musi być jakiś realizm. Jeśli ktoś przez trzy pokolenia nie było go stać, żeby skumulował środki na tyle, żeby opłacić nawet wynajem mieszkania gdzieś tam u kogoś i mieszka w przyczepie kempingowym, no to naprawdę nie da się
tego
zrobić.
To system bankowy na to pozwalał i to jest różnica między Hiszpanią a Islandią. W Islandii bankowcy siedzą w więzieniach, w Hiszpanii nie.
No, ale chodzi o to, że chory socjal rujnuje gospodarkę.
No to porozmawiamy.
Ale może rzeczywiście warto powiedzieć, bo to jest dość znamienne i być może warto to powiedzieć konkretnym przykładem. Jeżeli mamy sytuację, w której jedno ugrupowanie tworzy rząd, to wtedy ta odpowiedzialność jest po prostu spoczywa na tym ugrupowaniu. Także Podam konkretny przykład. Jeżeli pani premier Ewa Kopacz w kampanii wyborczej bardzo mocno podnosiła kwestię wzrostu wynagrodzeń. Polacy muszą więcej zarabiać. A z drugiej strony, proszę państwa, od prawie 2 lat leży w Sejmie wniosek Solidarności dotyczący zwiększenia wynagrodzenia, tego najniższego wynagrodzenia i leży w zamrażarce. No to pytam o tą wiarygodność. Mhm. Teraz z drugiej strony, przerzucając to na Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość w kampanii mówiła o obniżeniu wieku emerytalnego, to Solidarność będzie i domaga się tego, żeby to było zrealizowane.
Panie prezesie, obniżać wiek emerytalny czy nie?
Mi się wydaje, że dyskusja o wieku emerytalnym jest trochę nie w właściwym kierunku, bo to jest tak. Mamy za małą dzietność, to co trzeba zrobić? Zwiększyć wymiary samochodu. No, bardzo przesadziłem w tym momencie, co powiedziałem. Chodzi o to, że pierwsze, na czym trzeba się zastanowić w Polsce i w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, to jest polityka rodzinna, żeby było więcej dzieci w naszych rodzinach.
A ratujemy za 15-20 lat, 25, jeśli chodzi o rynek pracy.
Ale to trzeba kiedyś zacząć rozmawiać, kiedyś trzeba tworzyć te programy, aby to się kiedyś spełniło. Mm-hmm. A dyskutowanie o tym, że o wieku emerytalnym, to jest po prostu leczenie skutków strasznej choroby, która nas doświadczyła. Ja bym połączył jednak obniżenie wieku emerytalnego ze stażem pracy. To, co proponował, bo wszyscy już w tej chwili zapomnieli, prezydent Komorowski, prawda? Bo proszę państwa, do czego może dojść? Jeśli ktoś skończył szkołę zawodową i pochodził do szkoły zawodowej dla pracujących, czyli miał 3 dni szkoły i 3 dni pracy, takie to były, i 7-letnią szkołę, czyli miał tak, od wieku 14 lat zaczynał swoją pracę zawodową. Przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat, to przechodzi po 51 latach pracy. To jest niesprawiedliwe. Więc ja uważam, że obniżenie wieku emerytalnego powinno być połączone z wielkością stażu. A ktoś inny kończył jedne studia, drugie studia, w wieku 30 lat szedł do pracy. No to on przepracuje 65 minus 30, 35 lat.
Ale kiedy była dyskusja o tym podwyższeniu wieku emerytalnego, to pracodawcy tak nie mówili, jak pan mówi dzisiaj.
Nie, ja akurat tak mówiłem, prawda? Więc wydaje mi się, że te dwie rzeczy powinny być współzależne. I to nie wypychanie ludzi, nawet jak zostanie zmienione na 65, że skończyłeś 65, proszę opuścić stanowisko pracy. Jeśli ktoś ma siły i ma, tak jak ja w tej chwili od 70 roku pracuję, czyli na tą chwilę mam ile? 45 lat pracy. Więc wydaje mi się, że to powinno być policzone, ponieważ ta osoba, czyli ja, pracowałem 45 lat, miałem składki. No plus może pół roku na przestrzeni całego roku, to pół roku zwolnień lekarskich.
Ja myślę, że tutaj
oczywiście... obietnic Prawa i Sprawiedliwości i Solidarności.
Do tych obietnic. Proszę państwa, mówiąc najprościej, system emerytalny i obniżenie tego wieku, to tak naprawdę wymaga szeregu działań, tak naprawdę wymaga zmiany systemu. I to nie tylko systemu tego emerytalnego, ale również to, o czym rzeczywiście tutaj pan prezes mówił. To jest kwestia demografii, dzietności, to jest inne rzeczy, które trzeba połączyć razem. I wtedy ewentualnie można mówić ewentualnej zmianie.
Także państwu, związkowcom, chodziło tylko o obniżenie wieku emerytalnego. Takie zobowiązanie podpisaliście z prezydentem
Dudą. Panie redaktorze, to jest problem, który dzisiaj zauważamy w wielu miejscach. Co można zaoferować człowiekowi, który pracuje na konkretnym stanowisku i w sensie medycznym on nie jest w stanie dopracować do 67 roku? Co państwo mu oferuje w tym momencie? Solidarność nie mówi, że ludzie mają tylko pracować do 60 albo 65. Niech ludzie pracują najdłużej jak mogą, bo będą mieli wyższe emerytury. Ale nie można zmuszać ludzi do pracy na poziomie 67 lat w momencie, kiedy ich stan zdrowia nie pozwala na to. A dzisiaj mamy wiele takich sytuacji.
Dwie kolejne rzeczy z pakietu socjalnego. Kwota wolna od podatku. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny decyduje, czy obecny poziom jest zgodny z konstytucją, czy też nie. I płaca minimalna godzinowa. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości jest w Sejmie 12 zł za godzinę. Proszę o stosunek do tych dwóch kwestii.
Z punktu widzenia pracodawców, mimo tego, że Polska jest jedna, nawet Wielkopolska jest jedna jako region, ale zróżnicowanie w Wielkopolsce jest tak wielkie, że mówić o 12 zł na godzinę w Poznaniu, aglomeracji poznańskiej, gdzie mamy 2,9 bezrobocia tego rejestrowanego, to nie problem. Ale mówić o 12 zł w Złotowie, prawda, 120 kilometrów na północ, to jest problem.
Niecałe 2000 zł miesięcznie zarobku brutto. Można za to przeżyć?
Proszę?
Można przeżyć za niecałe 2000 zł brutto?
Nie. Ja nie chcę powiedzieć, że za to można przeżyć, ale uwarunkowania jednak są bardzo różne. Chcę powiedzieć, że być może ta kwestia tej płacy minimalnej powinna być jakoś ustalana albo regionalnie, nawet w skali województwa, albo regionalnie w skali, nie wiem, powiatu, bo po co to mówię? Między innymi dlatego, że nawet w tak bogatym kraju jak Szwajcaria
inna siła złotówki
występuje,
w Mazurach, inna Wielkopolsce.
Występuje konkurencja podatkowa czy płacowa między poszczególnymi gminami. I chodzi mi o to, że jeśli pracodawca wie, że w województwie, tu w aglomeracji poznańskiej jest 2,9% bezrobocia i tu pozyskanie pracownika to kosztuje go 20 zł, załóżmy, na godzinę, a w Złotowie jest 20% bezrobocia, to wydaje mi się, że dla celu zrównoważonego rozwoju, dlatego żeby to bezrobocie było jak najniższe w każdym regionie Wielkopolski.
Czyli różnicować postulat prezesa Jacka-Silskiego, a kwota wolna od podatku?
W Wielkopolsce, znaczy w regionie Poznania niech będzie, nie powiem, że 15 zł na godzinę, ale w Złotowie 8 zł na godzinę. I co będą pracodawcy robić? Mali i średni nawet. Przeniosą działalność do Złotowa i tam otworzą
firmę.
Kwota
wolna od podatku PiS postuluje 8 tysięcy złotych rocznie.
Mnie się wydaje, że ludzie, którzy żyją na minimum socjalnym, nie powinni w ogóle płacić
podatku. Płacą teraz.
A teraz płacą. Więc wydaje mi się, że przykłady nie polskie, europejskie mówią o tym, że ludzi, którzy mają bardzo niskie dochody z pracy, ja tu stawiam na kolejną sprawę, jeśli chodzi o te kwoty wolne, wspomaganie rodzin. Żebyśmy my w Polsce, obojętnie czy to zrobi PiS, czy to robił PO, czy ktokolwiek inny będzie robić, żebyśmy popełniali następujący europejskiego błędu, który jest replikowany przez ostatnie, nie wiem, 30 lat w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i tak dalej. Żeby ulgi były przyznawane od podatki od pracy, a nie dotowanie w postaci gotówki, bo to powoduje, że pamiętam...
Czyli jest pan za podwyższaniem tego niskiego progu?
Jestem za tym, uważam, że ci wszyscy w ramach Solidarności, ci wszyscy, którzy zarabiają więcej, po prostu muszą więcej łożyć na to, żeby ci, którzy pracują, a mają małe zarobki, mogli się utrzymać na godnym poziomie życia.
Pan prezes bardzo dużo mówi na ten temat, natomiast my spoglądamy na to z perspektywy konkretnego człowieka. I tych ludzi wcale w Polsce i Wielkopolsce nie jest mało, którzy za swoją pracę miesięczną nie potrafią przeżyć miesiąca, bo ich wynagrodzenie jest po prostu zbyt niskie. Bo jeżeli ktoś otrzymuje netto do ręki 1700-1800 zł i ma dwójkę dzieci i żonę na przykład, która nie pracuje, bo nie może, bo opiekuje się dziećmi, to ich sytuacja jest dramatyczna. Ale dramatyczna również z tego powodu, że kiedy idzie do opieki społecznej, to się okazuje, że progi, które zostały zamrożone, progi, które pozwalają uzyskać taką opiekę, nie pozwalają na dotowanie tejże rodziny. Co ten człowiek i co ta rodzina ma zrobić, kiedy po prostu nie ma możliwości przeżyć miesiąca? To jest kwestia godności tych ludzi. I teraz propozycja, którą mamy. Nie tylko w Polsce, ale przecież w Unii Europejskiej są zalecenia dla krajów członkowskich, które mówią wprost, minimalne wynagrodzenia, wynagrodzenie w poszczególnych krajach powinno dążyć do osiągnięcia poziomu 60% średniego wynagrodzenia. W Polsce już Solidarność zeszła o 10% niżej i mówimy o tym, i też złożyliśmy odpowiedni stosowny projekt ustawy, żeby minimalna płaca w Polsce wynosiła dokładnie 50% średniego wynagrodzenia. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, która jest ważna. Ja jestem przeciwnikiem tej propozycji, chociaż ona w tym dzisiaj czasie może jest, wpisuje się w tą naszą propozycję 50%, żeby określać to kwotowo, że 12 zł. Bo za rok już to będzie może 12,50, za 3 lata 14 albo 15.
Czyli?
I ciągle będziemy jak gdyby...
Czyli w jaki sposób i czy w ogóle?
Ja mówię o procentowym. Mówić o tym rozwiązaniu, którym od lat proponujemy Solidarności. Płaca minimalna w Polsce jest automatem i wynosi 50% średniego wynagrodzenia.
Zdaniem panów najpilniejsze zadanie lub zadania dla nowego ciała Rady Dialogu Społecznego, prezes Jacek Silski.
Myśmy nawet tu 2 lata temu zaczęli tutaj z Solidarnością dyskutować na temat zmian w kodeksie pracy z punktu widzenia tego, aby małe i średnie przedsiębiorstwom było łatwiej, nawet w kontekście kodeksu pracy, żeby mogli łatwiej działać, bo kodeks pracy w tej chwili jest przystosowany do wielkich firm, a nie do małych i średnich.
W Wielkopolsce, kiedy mówimy o Wielkopolskiej Radzie Dialogu Społecznego, to uważam, że nie ma ważniejszego tematu jak to nieszczęście, czyli próba budowy kopalni odkrytkowej węgla brunatnego tutaj w Wielkopolsce.
A w skali kraju?
W skali kraju to jest przede wszystkim dobre ułożenie relacji z partnerami, ponieważ my się tutaj jakoś znamy na poziomie, powiedzmy, tutaj tych partnerów i chodzi o to,
czyli
żeby...
organizacje pracodawców i
organizacje pracodawców, rząd
Nowy
i
rząd.
Organizacje związkowe, żeby rzeczywiście przede wszystkim ten dialog rozpocząć w tym wymiarze nowej formuły, która pozwoli rozwiązywać te problemy, które są.
No, ja jeśli mógłbym uzupełnić, to wydaje mi się, że bardzo ważne dla nas wszystkich, zarówno dla partnerów społecznych, czyli związków zawodowych, związku pracodawców i innych organizacji, przedsiębiorców, istotne jest to, aby od samego początku współpracować z nowo powstałym rządem, żeby ostrzegać go przed ewentualnymi niebezpieczeństwami w swoich bieżących decyzjach. To jest bardzo ważne.
Ciekawa opinia, na zakończenie. Jarosław Lange, przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności, Jacek Silski, prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dziękuję panom.
Dziękuję.
Skazani na dialog.